Planeta B103,7. Przestrzeń bez ograniczeń wiekowych.
Iwona Borawska, dzień dobry. Zacznę od bajki. Napisała ją uczennica czwartej klasy szkoły podstawowej w Orzeszu. Dawno, dawno temu żył sobie władca Tomasz Smutny w Niemcach. Usłyszał, że w Polsce są ukryte skarby, więc postanowił zrobić wojnę pomiędzy Polską a Niemcami, ponieważ chciał zabrać ziemię Polaków, żeby odnaleźć skarb. Pewnego dnia wojsko niemieckie wraz ze swoim władcą wyruszyli do Polski, aby zabrać im ziemię. Wojsko Polski zauważyło, że ktoś z góry coś rzuca, więc obronili ludzi, a sami poszli zobaczyć, co to takiego. Nagle to coś spadło i wybuchło. Wojsko wiedziało już, że to bomba, więc kazali ludziom się schronić, a sami wyruszyli walczyć z Niemcami. Wojna trwała i trwała, aż po 2 tygodniach się skończyła. Kilku ludzi zmarło, a większość przeżyła. W tej wojnie zwyciężyła Polska, a Niemcy przegrali. Po wojnie niestety, ale domy się zburzyły przez bomby, więc władca Polski Karol Biały kazał ludziom wyjechać do innych państw, dopóki nie wybudują nowych domów. Kiedy powstała ta bajka? Jakieś 3 lata temu. Wtedy, kiedy prowadzono badania. Kto je prowadził, co badał i co z tego wynikło? Właśnie o tym dziś w naszej audycji zapraszam. W jak wojsko, W jak wojna, dziecięce interpretacje rzeczywistości, konteksty rozwojowe i edukacyjne, to pełny tytuł książki, której autorki witam serdecznie w studiu, pani doktor habilitowana Anna Larysa Wasilewska.
Dzień dobry.
I doktor Małgorzata Anna Karczmarzyk.
Witam serdecznie.
Praca jest jak najbardziej naukowa, ale my postaramy się o tym dobrze porozmawiać popularnie, tak żeby każdy w każdym wieku dowiedział się tego, czego pani się dowiedziałyście w czasie tej pracy i w czasie tych badań i czego ja się dowiedziałam czytając wypowiedzi, oglądając rysunki dzieci i przez panie interpretowane, jak to dzieci wyobrażają sobie, co wiedzą, skąd wiedzą, dlaczego, co przeżywają w związku z tym wojsko i wojna. Temat wydaje się gorący. Ale myśmy się umawiały na tę rozmowę i książka się ukazała jeszcze przed wojną, przed naszą wojną, prawda? Bo wojny gdzieś się tam toczyły cały czas, ale tak naprawdę my teraz jesteśmy od kilku miesięcy w zupełnie innym stanie świadomości i ducha. To jest wynik badań i pracy z 2018-2019 roku, więc trochę inaczej, na pewno inaczej, niż byśmy teraz o tym rozmawiali, niż by dzieci o tym teraz opowiadały. Ale zacznę od tego, że czytając te wypowiedzi dzieci, ich bajki, doszłam do wniosku, że ja nie miałam aż takiego wyobrażenia o wojnie jak one, aż tak, nie, gdyby mnie ktoś o to zapytał, nie powiedziałabym o strzelaniu w klasie, o bombardowaniu i paleniu domów. Starałam się sobie przypomnieć siebie w wieku 6, 7, 8 lat. Nie miałam takiej wrażliwości, takiej wyobraźni, takiej wiedzy. Może nie te filmy oglądałam, nie wiem. Natomiast chciałam zapytać, bo W jak wojsko, W jak wojna, to W to jest jakieś nawiązanie, odniesienie do tego, jak dzieci są uczone w tych pierwszych momentach i chwilach, prawda, w elementarzach, a więc A jak Ala, K jak kotek, W jak wojna. I pierwsza pani uwaga i refleksja, że takie tematy, takie właśnie zjawiska nie pojawiają się w tych pierwszych książkach w elementarzach, że to są rzeczy trudne, omijane w pierwszych latach edukacji.
Tak, no właśnie to jest taki temat tabu i właściwie można powiedzieć, że ten temat, który wybrałyśmy, to jest kontynuacja już takiego cyklu, który realizujemy. To jest druga książka, bo pierwsza to była właśnie o tematach trudnych związanych ze śmiercią, ze sztuką. Sztuka też jest takim tematem trudnym dla dziecka. I realizowałyśmy we współpracy jeszcze z dr Aleksandrą Lewandowską-Walter taką problematykę wykluczenia dziecka z tematów tabu, z tematów trudnych. I wojna do nas też przyszła po prostu jako temat trudny. Nie spodziewałyśmy się z Anią, że właśnie w roku wydania książki, w tym samym roku po prostu wojna nas będzie dotyczyć tak mocno. Jakby zostanie właśnie wojna Rosja-Ukraina, prawda, wywołana i w tym momencie mamy wojnę taką naprawdę już, która ten temat jakby tak mocno nam zmienia, bo wojna w oczach dzieci współcześnie tych, które przyjechały też na przykład do nas z Ukrainy, może mieć inny obraz niż wojna w oczach dzieci polskich, które jeszcze tej wojny tak nie dotknęły. Mhm. I to są właśnie dlatego tak ciekawe, prawda, i inne rozważania tak. na temat tych właśnie tutaj wizji badań.
Myślę, że zmieniło się też w szkołach, no chociażby to, że dzieci tworzą laurki dla żołnierzy ukraińskich, prawda, wysyłają im tam coś, więc zupełnie inna jest świadomość, ale ja nie wiem, czy to było jakieś przeczucie, skąd się ta wojna pojawiła w pań myśleniu po śmierci.
Tak, to zdaje się, że to jest moja wina. Zupełnie przypadkiem znalazłam się latem w czasie wakacji w Bemowie Piskim pod Ełkiem, tam gdzie stacjonują wojska NATO i już wtedy w 2017-18 bardzo mocno było widać to wojsko, mimo że wojna była od nas bardzo daleko i w ogóle tego nie czuliśmy. Ale ja byłam w tym, to jest taka mała miejscowość, taka osada wojskowa w środku lasu, piękne otoczenie, baza duża, ale osiedle, też takie osiedle normalne, zwyczajne bloki, szkoła niewielka, podstawowa, przedszkole, place zabaw, sporo dzieci biegających, jeżdżących na rowerkach. Wydawało się wtedy, że to wszystko jest takie normalne, ale ja poczułam taki niepokój, graniczący z lękiem, no ale no może za dużo powiedziane. Niepokój taki właśnie doświadczając tych pojazdów, czy w obserwacji tych pojazdów jakichś takich dziwnych, różnych jakiego sprzętu wojskowego i tak dużo tych żołnierzy różnych, chociaż oni bardzo sympatycznie uśmiechali się, hello, machali do dzieci, dzieci machały. Zresztą tutaj w tych wypowiedziach dzieci widzimy takie sympatyczne kontakty, prawda, z tymi żołnierzami.
A, byli na pizzy, ale prawda, tak, czekoladę piłkę truskawkową do tak, i się umówili z nimi i przyszli potem.
I przyszli i grali w baseball.
Tak. I o 6 rano się gimnastykują i biegają.
Tak, biegają, dzieci obserwują i to wydaje się takie fajne, ale ja poczułam właśnie pewien... Zadałam sobie takie pytanie, czy to rzeczywiście jest takie fajne. Mimo, że te kontakty sympatyczne, tutaj sprzęt, pistolety, którymi się dzieci przecież i tak bawią, prawda, zabawkami, a tu takie konkretne. Czy to jest takie fajne w perspektywie dzieci, w oczach dziecka? Może nawet nie w oczach, bo dzieci obserwują to, zawsze są otwarte, tak, na świat, ale jak sobie to przetwarzają? Co się dzieje z tak zwanym właśnie obrazem świata, tak? Czyli właśnie w jaki sposób sobie interpretują tę rzeczywistość, której doświadczają? I no, postanowiłam popytać, tak? Poszłam do szkoły, poprosiłam o kontakt z dziećmi, prosiłam, żeby pisały, takie bardzo luźne, powiedzieli, po co jest wojsko. No ja jestem z Akademii Marynarki Wojennej, więc bardzo mnie ten temat też, właśnie te kontakty z wojskiem też interesowały, ale takiej właśnie ludności cywilnej, w tym dzieci, ale też właśnie ten niepokój związany z takimi konotacjami, no tak, wojsko i dalej co? Wojna, prawda? Mhm. Konflikt. Czy dzieci czują to zagrożenie? Okazało się, tutaj pani słusznie...
Może trochę wybiegniemy tutaj tak. przed szereg, ale jeden z wniosków jest taki, że dzieci uważają, że gdyby nie było wojska, to nie tak. byłoby wojny.
Tak,
tak, nie byłoby konfliktów.
Wojen w ogóle. Tak.
Przytaczają nawet wypowiedzi, że byłby szacunek ludzi wzajemny, że byliby dla siebie mili, prawda? Tak. Coś, co jakby takie paradoksalne jest, ale jakby uważają też, że no nie byłoby broni, jeżeli nie byłoby
tak,
wojska,
ta broń
produkuje
tą
broń.
To znaczy, że rzeczywiście gdzieś tam w postrzeganiu dzieci ta broń, te pojazdy, te dziwne takie, ten sprzęt straszny, wojskowy, jakiś też niepokój budził. Tak? I takie skojarzenia właśnie z wojną, stąd ten problem wojny. Tutaj właśnie Małgosia mówiła, że my się zajmowałyśmy tematami tabu w interpretacji dziecięcej dużo wcześniej, prawda? Kilka lat wcześniej. I tymi tematami, które wydawałoby się, z których dzieci wydawałoby się, że są wykluczone w takim, no w szkolnym przede wszystkim wychowaniu, w edukacji szkolnej, ale nie tylko, bo w domu też otaczamy je takim, prawda, takim parasolem bezpieczeństwa emocjonalnego, prawda, gdzieś tam odsuwamy to, ktoś umiera z rodziny, to tak specjalnie z dzieckiem o tym nie rozmawiamy, prawda, bo no po co mu to, ale to nie znaczy, że dziecko tego nie doświadcza, prawda? Te nasze badania ujawniają co? Że nawet jeżeli nam się wydaje, że rozkładamy ten parasol bezpieczeństwa ochrony wokół dziecka, że odsuwamy te trudne tematy od dziecka, to nie znaczy, że te tematy nie przychodzą do dziecka. One są, dziecko tego doświadcza, ta rzeczywistość współczesna, szczególnie przekazy rozmaite.
Edukacja medialna też. No
edukacja szkolna, ale też media, nie tylko edukacja, po prostu przekazy różnego rodzaju. Kulturowe, ale też społeczne, prawda, to co dziecko słucha wokół siebie, niekoniecznie kierowane do niego, prawda, to gdzieś jest, prawda, te wszystkie doświadczenia, właśnie różnego rodzaju przekazy, czy to celowe, kierowane do dziecka, czy zupełnie przypadkowo docierające do dziecka. Te wszystkie przekazy to są takie swoiste cegiełki, z których dziecko buduje obraz. Każdy człowiek, prawda? Buduje obraz świata w swojej głowie. Czyli właśnie stąd tutaj ten podtytuł naszej książki Interpretacja rzeczywistości. Interpretacja to inaczej, rzeczywistości to inaczej taki konstrukt obrazu świata, na który składa się to, co wiemy o świecie, jak rozumiemy świat, jak rozumiemy siebie w świecie, prawda? To jest oczywiście bardzo indywidualne, no bo każdy doświadcza na swój sposób też emocjonalność, prawda? Tutaj jest takie cechy emocjonalności, też cechy poznawcze, powiem na to, że tak, a nie inaczej ten konstrukt wygląda w głowach naszych. Ale można powiedzieć, że trzeba zauważyć, my to zauważamy, że te obrazy świata indywidualne są bardzo mocno osadzone kulturowo, prawda? Tu i teraz. Znaczy wpływ na to, jak interpretujemy rzeczywistość, ma określona kultura, w której jesteśmy osadzeni od urodzenia, prawda? No nie wiem, to taki przykład najprostszy, że na przykład kolor czarny w naszej kulturze jest kojarzony ze śmiercią, z żałobą. Jest smutny. Smutkiem. Jest smutny po prostu. Ale przecież nie w każdej kulturze, prawda?
Poza tym Azji... symbolice oznacza siłę, władzę. To jest taki rodzaj koloru, jak chcę się poczuć silniej, to na wykład ubieram czerń.
Też. Ale ja mówię tutaj o takich bardzo takich kulturowych osadzeniach, prawda? Że są kultury, w których biały jest kolorem smutku, a nie czarny, prawda? No, to jest taki najprostszy przykład o tym, jak tutaj nasza interpretacja rzeczywistości jest osadzona w kulturze, a to dotyczy wszystkiego. Więc my możemy uogólnić nasze, prawda, jakieś spostrzeżenia dotyczące tych interpretacji, indywidualnych interpretacji dziecięcych do takiej generacji, ale też nie całej. Zauważamy tutaj kontekst mały czasu i przestrzeni. Tak jak powiedziałam, społeczność dzieci w takim bemowie piskim, czy właśnie dzieci, w których mają doświadczenia.
No właśnie, bo chyba trzeba to troszkę teraz uporządkować. To były badania przeprowadzone w 4 szkołach, w Orzeszu, w bemowie piskim i to są te dzieci, które po prostu obserwują, mogą obserwować żołnierzy NATO ćwiczących. Rodzice są, prawda, ojcowie pracują w wojsku, chyba tak trzeba to powiedzieć. I 2 szkoły gdańskie, czyli dzieci, które no, bardziej ze szkoły, z filmów, gier, z jakichś swoich wyobrażeń mogły czerpać. No i takie zadania, które te dzieci otrzymały pod opieką nauczycieli, ale bez ich ingerencji, prawda, jak one to wypełniały, to są takie pytania. Ja teraz zaraz szybko znajdę, tu sobie, o właśnie, już mam. Napisz i narysuj, co by było, gdyby nie było wojska. I zadanie drugie, napisz bajkę o wojnie, możesz dodać do niej rysunek. I zaczynamy od pierwszego. Napisz i narysuj, co by było, gdyby nie było wojska. Ja bym chciała też porozmawiać o właśnie sposobie rozmawiania z dziećmi, poznawania tego ich świata, tych mikrokosmosów ich, prawda? Napisz i narysuj, co by było, gdyby nie było. Bardzo otwarte, twórcze zadanie, prawda? Uruchamiające zupełnie, no, fantazję.
Twórcze myślenie. To zadanie należy, czy jest z takiego gatunku zadań twórczych, który Torrance jeszcze z tego czasu opracował dla dzieci, prawda? To jest taka klasyka zadania twórczego. Co by było gdyby? Prawda? I to różne można sobie wymyślać do tego. To jest tak, jak tu pani zauważyła, jest to otwarte, uruchamiające wyobraźnię, pozwalające sięgać do różnych skojarzeń, prawda? Czyli to takie bardzo mocno uruchamiające myślenie twórcze po prostu.
No, a twórczość jest stanem szczególnym, prawda? Malarkę też pytam, ale też i panią. Twórczość jest stanem szczególnym świadomości.
Dokładnie. A rysunek tutaj jeszcze w badaniach spowodował, że dzieci mogły więcej znaczeń przekazać, prawda? W rysunku przekazują wielość, więc tutaj było to takie podwójne, wizualno-werbalne zadanie.
Takie właśnie myślenie twórcze, tak? Czyli ten proces myślenia twórczego, to co pani zauważyła, jest takim specyficznym stanem poznawczym umysłu, dlatego że w myśleniu twórczym uruchamiana jest nie tylko racjonalizacja, więc nie tylko takie racjonalne sięganie do różnych zbiorów z pamięci i kojarzenie i tworzenie nowego konstruktu na innym poziomie właśnie twórczym, to ponadto właśnie w tym myśleniu twórczym sięga się do podświadomości, do intuicji, prawda, do obrazowości, czy wykorzystuje się tak magiczne, obrazowe myślenie, więc twórczość jak gdyby zbiera tutaj wszystkie procesy myślowe racjonalne i pozaracjonalne. I to chyba jest takim kluczem do dotarcia do dziecka, bo dziecko jest, szczególnie to młodsze dziecko, jest z takim rozkroku między myśleniem magicznym, obrazowym, intuicyjnym, a myśleniem racjonalnym, logicznym, prawda? I w twórczości swojej ujawnia właśnie te różne sposoby myślenia, tak? Procesy poznawcze.
Co ujawniły tutaj dzieci? Oczywiście o wszystkim nie opowiemy, jakie są wnioski, ale może najlepiej od przykładów zacząć,
właśnie
prawda?
Chciałam zacytować, bo ujawniły też taką niewiedzę dziecka na temat wojny. I tak jak rozmawiałyśmy o mediach, no to ta edukacja medialna taka szeroka, prawda? No to jest ten kontekst internetu, który no właśnie brakuje. To jest problematyczne, że brakuje rozmów z dzieckiem na ten temat, bo z jednej strony to są takie kontrastujące wypowiedzi. Z jednej strony tutaj cytat będzie, który totalną niewiedzę pokazuje dziecka, a z drugiej strony chciałabym dać dwa cytaty pokazujące odwrotnie. Wiedzę o NATO, wiedzę o jakby, no, czyli pierwsze, dziecko zwraca uwagę na przykład na to, że mówi, gdyby nie było wojska, ludzie by ze sobą nie walczyli i nie byłoby wojny. Wszystkie kraje byłyby dla siebie miłe, ludzie by się nawzajem nie zabijali, ludzie nie obawialiby się, że nadejdzie wojna, świat by był dla nas o wiele milszy. To byłoby jeden cytat, a drugi właśnie pokazujący odwrotność. Czyli tak, gdyby nie było wojska na świecie, to moim zdaniem byłyby państwa, ale nie byłoby państw, ponieważ każdy by mógł coś zrobić, co jest złe, na przykład kogoś zaatakować, ale nikt by na to nie uważał za coś, co jest dobre. Zapobiegałoby to nie tylko by odpowiednich służb. Tutaj trochę statystycznie no tak, bo... ci piszą tak dziwnie, że trudno to zrozumieć.
Bo panie nie ingerowały w pisownię.
Tak, tak.
Ani
to nie zrozumiałe to jest. W każdym razie byłoby więcej zła na świecie. Czyli ta odwrotność, prawda, że jakby w jakiś sposób to są takie sytuacje przeciwległe. Czyli z jednej strony dziecko wychowane w tym dyskursie humanistyczno-adaptacyjnym pokazuje, że miłe, wszystko musi być piękne, różowe, prawda, i że wszystkie kraje były dla siebie milsze, a z drugiej strony pokazujące właśnie to zło i to okrucieństwo wojny, kiedy właśnie nie byłoby wojska, które by chroniło przed tym. Wszyscy mogliby siebie wzajemnie zabijać. A jeżeli nie bronią, to na ręce i nogi, tak jak jeden z dzieci powiedział.
Rodziny z rodzinami by walczyły. Straszna wizja zupełnie.
Takie właśnie.
Podobnie jak w tej bajce napisała ją uczennica czwartej klasy szkoły podstawowej w Orzeszu. Pewnego dnia nad Orzeszem wybuchła wojna. Wielu ludzi ucierpiało, a wielu nawet zginęło. Kiedy byliśmy w szkole, kilku żołnierzy weszło do naszej klasy i pokoju. Zabijali moich przyjaciół oraz nauczycieli. Ja zdążyłem ukryć się w szafie obok okna. Patrzyłem przez nie, mówiąc do siebie cichym głosem: świat już nigdy nie będzie taki sam. Płacząc. Nasza gmina ma małe wojska. Nie damy rady. Myślałem o tym, jak na placu, przez który właśnie prowadzono więźniów, bawiliśmy się tam w berka. Miałem przy sobie telefon mojego taty, dowódcy wojska. Zadzwonił do mnie sam dowódca Anglii, z pomocą przyjechali do nas. Pomogli nam walczyć, wygraliśmy ten pojedynek, ale wszędzie i tak leżały ciała moich przyjaciół. Po 15 latach jestem już dorosły, mam 25 lat i wszystko jest już w normie. Nigdy nie zapomnę tych urodzin. I jeszcze jedna bajka, tym razem napisana przez chłopca, też ucznia czwartej klasy szkoły podstawowej w Orzeszu. Zaczyna się tak. Rok 2019. Rosja ma zamiar przejąć Amerykę, ponieważ są tam świetne tereny i bogactwa. Kiedy Rosja zaatakowała Amerykę, rozpętał się chaos. Dwa największe mocarstwa walczą o władzę. Piękny Nowy Jork legł w gruzach, a ludzie zaczęli się ewakuować. Do pomocy Amerykanom ruszyła Polska. Lecz Rosjanie się tym nie przejęli. Wojna trwała 6 lat. Podczas niej budynki się waliły, a ludzie umierali. Ale walka była wyrównana. Kiedy Rosja zabijała ludzi, to cała Europa zorganizowała pomoc dla Ameryki. Wszystkie kraje z Europy ruszyły na pomoc. Wtedy Rosja wystrzeliła bombę atomową na Europę. Lecz to nie powstrzymało Europy. Rosja się wycofała. Ameryka uratowana, a terenem Rosji wszystkie kraje się podzieliły. Miasta zostały odbudowane, wojna zakończona, Rosja przegrała. Podpis na czerwono. Wojna to najgorsze, co jest na ziemi. Do rozmowy o książce Wujak Wojna, Wujak Wojsko wrócimy w drugiej części audycji.
Planeta B103,7. Przestrzeń bez ograniczeń wiekowych.
Dziś rozmawiamy o książce Wujak Wojna, Wujak Wojsko. Dziecięce interpretacje rzeczywistości z jej autorkami. Anna Wasilewska i Małgorzata Karczmarzyk na podstawie badań przeprowadzonych w 4 szkołach podstawowych, 2 w Gdańsku, jednej w Bemowie Piskim, jednej w Orzyszu, analizują stan świadomości, wiedzy dzieci, ich interpretacje terminu wojna, wojsko, ich wyobrażenia na ten temat. Analizują bajki, rysunki, opowieści.
Teraz przez sekundę może o właśnie tej edukacji, o tych obrazach, które dziecko otrzymuje od nas, dorosłych, które wchłania. Bo to z jednej strony jest szkoła i w szkole może zobaczyć bitwę pod Grunwaldem, czyli przeestetyzowany obraz wojny, gdzie właściwie niby się zabijają, ale się nie
bardzo
zabijają.
Bardzo abstrakcyjne dziecko.
Natomiast nie może zobaczyć na przykład Goi, prawda? Może to zresztą byłoby i zbyt drastyczne, ale chociażby te symboliczne obrazy Wróblewskiego rozstrzelania, które dają też, one są chyba najbardziej podobne do rysunków dziecięcych, prawda? Że żywi są niebiescy, czarni są nieżywi, na przykład nieżywi nie mają cienia, bo tutaj też możemy te interpretacje znaleźć, czyli dziecko też podobnie myśli, a nie ma okazji, żeby się spotkać w szkole z czymś takim. Natomiast ma okazję w życiu swoim dziecięcym obejrzeć filmy, gdzie ktoś z bronią wpada do szkoły i zabija uczniów. I to ja odnalazłam też jakiś odgłos takiego chociażby filmu, prawda? Obejrzeć filmy, gdzie Nowy Jork jest równany z ziemią i to też się gdzieś tam pojawia. Superbohaterowie i dziecko może grać, czyli zabijać, bronić Niemiec przed agresją, prawda? Używać różnego rodzaju broni. I dzieciaki doskonale tutaj operują różnymi nazwami, skrótami, jakie karabiny, jakie czołgi i tak dalej. Taki świat jakiś obrazowy jest im przez nas dany. Tak. Oni z tego biorą i są przez to też chyba jakoś tak atakowani, prawda?
Manipulowani wręcz. Można powiedzieć, że ta wiedza jest taka dana im po prostu nawet momentami antyhistoryczna. W grach komputerowych są po prostu przykłady.
Ja widzę tu chaos. Chaos bodźców, obrazów, różnych znaczeń, prawda? Taki chaos poznawczy, w którym dziecko jest, prawda? I teraz musi sobie to przedłożyć, musi sobie z tego stworzyć obraz rozumienia tego, prawda? Co jest szalenie trudne, prawda? Dziecko może być zagubione i jest zagubione, prawda? To jest też emocjonalnie trudne do przetworzenia, ale też poznawczo, tak właśnie te nazwy, te sprzeczne informacje, kto z kim i dlaczego, prawda? Tutaj nawet się pojawiła taka wypowiedź, jest w bajce, jest wojna Rosji z Ukrainą.
Tak, Ukraina napada na Rosję. Silna Ukraina na słabą Rosję.
Tak, 2018 rok. Tak, i teraz proszę zobaczyć, gdzieś w świadomości, w percepcji dziecka to się pojawiło, że jest jakiś konflikt. W tym konflikcie jest Rosja, jest Ukraina. O co tam chodzi? Nikt z dzieckiem o tym nie rozmawiał, prawda? Nikt z dzieckiem, i właśnie dla nas to jest ważne, żebyśmy zaczęli słuchać dzieci, ale żebyśmy też zaczęli rozmawiać z dziećmi o tych trudnych...
I korygować, prawda? Te wypowiedzi, bo są
tak powiedzieć, tak, jakie są na przykład doświadczenia rodzinne z tym związane. Przecież to dla dziecka jest szalenie ważne, prawda? Że nawet niekoniecznie tutaj te fakty, daty, historia, wiedza, ale właśnie to, jak na przykład prababcia czy dziadek...
Babcia urodziła się w wojnie, prawda?
Dla dziecka to jest takie abstrakcyjne, prawda? Czy to była wojna na miecze, czy to była... O co tu, prawda?
Tak, ta mieszanina to właśnie.
Mieszanina rekwizytów.
Tu czołg, tu miecz, tu
tak, i to jest świadomość.
To jest gierma po prostu.
I, tak, i widzi, tak w tych filmach fantasy, prawda? Takie pomieszanie tych rekwizytów historycznych. Dziecko przyjmuje to, przetwarza, ale właśnie tutaj próbuje sobie, tak jak powiedzieliśmy, mówimy tu w książce o oswajaniu świata przez dziecko, prawda? Dziecko oswaja sobie tę rzeczywistość, to właśnie ten natłok bodźców i wrażeń, informacji przedziwnych, sprzecznych ze sobą. Oswaja sobie w zabawie, prawda? W zabawie, przetwarza sobie w zabawie, ale to wymyślanie historii to też jest zabawa, to też jest oswajanie świata. Dlatego ja też polecałabym nauczycielom w klasach młodszych. Trudno jest rozmawiać o trudnych tematach z dzieckiem. Z dorosłymi jeszcze trudno rozmawiać, dopiero z dzieckiem. Ale właśnie pozwólmy im się wypowiadać. Może niech narysują, niech napiszą. I tutaj nie patrzmy bardzo na te prawidłowości językowe i kompozycyjne.
Czongi tu są przez
Bo owszem, na tym możemy pracować dalej językowo, ale to nie powinno być najważniejsze. Najważniejsza jest ta ekspresja twórcza, prawda? I tu ja taką wypowiedź znalazłam dziecka, bo tu pani zaczęła od tego, że w naszym dzieciństwie nie przypominamy sobie aż tyle doświadczeń, mimo że bliżej byłyśmy wojny tej poprzedniej, prawda? Ale aż tak nie było to intensywne, a w tej chwili tych przekazów do dziecka tak dużo różnych dociera i po prostu jest to tak otwarte. Nie ma już właśnie takiego ograniczenia. To jest świat kulturowy dziecka, to jest świat kulturowy dorosłego, tylko po prostu jest to wymieszane i to jedno dziecko jest wrzucone w tym, prawda? Tu mamy wypowiedzi dzieci, które nie doświadczyły wojny ani bliskości tej wojny, tak jak w tej chwili, prawda? My nie doświadczamy wojny, ale bliskości wojny, zagrożenia. Widzimy te dzieci, które uciekły przed wojną. Tak? Widzimy przerażenie. Dzieci w szkole też to widzą. Tego jeszcze nie dotykamy. Ale tutaj wypowiedź chłopca jeszcze właśnie sprzed wojny, tak? Jest wojna, ludzie uciekają i chowają się, wojska walczą z wojskami, dzieci płaczą, wszyscy czekają, kiedy skończy się wojna. Ja wierzę, że niedługo skończy się wojna. Dziecko mimo braku edukacji na ten temat, mimo braku rozmowy z dorosłymi na ten temat, rozumie koszmar
Czuje
wojny.
To cierpienie, tak.
Czuje. I też przejawia taki to prawie we wszystkich wypowiedziach dzieci. Wydaje mi się, to jest bardzo budujące i takie optymistyczne w tym wszystkim, że taki idealistyczny obraz świata dzieci, że taki... że będzie dobrze. Prawda?
Szukają dobrych rozwiązań. Tak.
Będziemy szczęśliwi. I to jest...
I to się pojawiło u mnie w badaniach też. Jak robiłam badania ze sztuki, to właśnie o Beksińskim też tak czytały dzieci obrazy, że wszędzie w tych takich obrazach śmierci,
chciały
prawda,
zobaczyć maluje,
chciały zobaczyć dobre rozwiązanie, coś pozytywnego.
Ja tu się muszę jeszcze skończyć to. Fajnie by było, jakby nie było wojska, wcale by nie było wojen. Właśnie kończy się wojna. Każdy się uśmiecha, że wreszcie nikt nie musi cierpieć. No jest to wzruszające, piękne.
To jest niezwykła empatia, taka świadomość, prawda?
Tak, taka empatia.
Cudzego cierpienia, które jest bolesne dla nas.
Bardzo
nikt nie musi cierpieć.
Prawda? Empatia i takie idealistyczne widzenie, że będzie dobrze. Ludzie są w gruncie rzeczy dobrzy, prawda? To jest dla nas takie optymistyczne w tym wszystkim.
To ja kolejny cytat mam właśnie też, taki króciutki tylko. Dawno temu było wojsko bardzo duże i bili ludzie, którzy walczyli o swoje życie, ale stał się cud. Przez 3 godziny mieli spokój. Rosja przegrała z Polską. trochę takie inne, ale
tutaj
ten cud,
tak,
prawda?
Jest też sporo wypowiedzi.
Takie właśnie rozwiązania, które możliwe, że nawet dzieci mają wiedzę, ale próbują to zmieniać, prawda? Specjalnie, twórczo, żeby właśnie pokazać, że mają swoje rozwiązania na to i jakby chcą inaczej to wszystko pokierować, żeby właśnie, bo to w końcu bajka, prawda? Więc ma się dobrze kończyć, ma być czymś takim właśnie pozytywnym i te rozwiązania ich pozytywne są naiwne, ale no są takie też piękne, prawda? Rozczulające nas, że rzeczywiście jakby szukają tego.
W rysunkach dziecięcych, proszę zauważyć, ile tam jest takiej symboliki, takiej właśnie, no, nawet w takiej konwencji plakatowej,
kwiaty.
Bardzo czytelnej, prawda? Takiej, tu kwiaty, tu broń, tu, nie, podają sobie ręce te postaci, wrogowie, prawda? Jest pokój. Oczywiście strzelanka też jest. Różne są, ale sporo jest właśnie takich wypowiedzi. Na to chciałyśmy zwrócić uwagę.
No, inne ciekawe też rozwiązania to na przykład o mężczyźnie, który miał dużo pieniędzy, prawda? I to było też ciekawe, który... Nie wiem, przeczytam może,
tak,
bo to jest
tak,
ciekawe.
Tak.
Dawno, dawno temu w małym miasteczku żyła Karolina wraz ze swoją siostrą Kornelią. Miały również psa o imieniu Lucy. Nawet nie zdawały sobie sprawy, że coś się stanie okropnego. Nagle galerię otoczyło wojsko. Karolina i Kornelia były wprost przerażone. Wojsko zabijało ludzi. Kornelia przypomniała sobie, że zawsze nosi ze sobą numer rodziców. Dziewczynki poprosiły pana, który obok pracował, żeby pozwolił im się skontaktować z rodzicami. Pan zrozumiał dziewczynki i im pozwolił. Rodzice natychmiast przyjechali, lecz za rodzicami stał kapitan wojska i zabił ich. Dziewczynki zaczęły płakać, lecz wiedziały, że nie mogą się poddawać. Pan wraz z psem podszedł do nich i próbował je pocieszyć. Kornelia wraz z psem wiedziały, że pan ma dobre intencje i że wspólnie dadzą radę. Pan był bogaty i zaproponował, żeby wojsku da cały swój majątek za to, żeby wojsko już nie zabijało ludzi. Wojsko się zgodziło i wszystko się dobrze skończyło.
No, no, dobrze, nie dobrze, bo rodzice
zabili, tak, ale pan zaproponował
pieniądze.
Tak, świadomość właśnie tutaj, tak, tego, takich znaczeń świata dorosłych, prawda, to jest...
No trochę manipulacji znowu. No, to jest
też ale taki... co jest ważne, to pieniądz mimo takich różnych, prawda.
Ale jest też opowieść o tym, jak mama i tata stracili pracę, prawda, nie mieli z czego żyć i tata został wtedy wojskowym, żołnierzem i wyjechał.
I była
wojna w Krakowie i on był w Krakowie, a tymczasem w Orzeszu też była wojna i wszyscy zginęli.
Tak, i to rozstanie było pokazane, prawda, takie, i taki lęk dziecka przed rozstaniem z rodzicem, prawda, ale takie
albo
bardzo konkretne sytuacja, realistyczna, materialna, prawda, sytuacja.
Albo z wypowiedzi dziecka wynikał taki realizm sytuacyjny, że no, gdyby nie było wojska, mój tata nie miałby pracy.
Tak.
Więc też takie bardzo realistyczne myślenie, nie takie bardzo dojrzałe, jak na wiek, prawda, momentami.
Ja to jeszcze może przeczytam taką opowieść chłopca, która wydaje mi się bardzo interesująca. Ona ma taki przewrotny charakter, ale świadczy o takim no właśnie rozumieniu, nawet głębokim.
O dziewczynce o imieniu Wojna
tak,
to będzie?
Za siedmioma morzami nad siedmioma rzekami rosło piękne miasto. W tym mieście mieszkała dziewczynka o imieniu Wojna. To imię nadał jej tata. Tata Wojny lubił chodzić w mundurze, maszerować i strzelać. I strasznie kochał swoją malutką córeczkę, która była śliczna i mądra. Kochał ją nad życie, pozwalał na wszystko i mówił, że jest najważniejsza na świecie. Wojna też kochała swojego tatę. Uwielbiała chodzić w jego wojskowej czapce, machać jego mieczem i udawać, że strzela z jego karabinu. Gdy tata szedł na defiladę, zabrał ją ze sobą. Wojna siedziała na jego ramionach i wydawało się, że maszeruje. Ach, jak lubiła patrzeć z góry na równe rzędy mężczyzn w mundurach. Jak lubiła słuchać ich okrzyków. Śmiała się wtedy w głos. I mocno ściskała tatę za szyję. Ten uścisk.
Uścisk Wojny.
Uścisk, tak. Jest tak. Po prostu tak, tak niesłychana, tak głęboka ta wypowiedź.
Niezwykły tekst w ogóle.
Niezwykły. Jest to zafascynowanie tą zabawą
takie...
właśnie duży, czy tak ironiczne przedstawienie takiego obrazu zabawy dużych chłopców Wojny, prawda? Równe szeregi maszerują, defilują, wymachują, prawda, mieczem.
I
oczywiście ten uścisk bolesny na końcu jest bardzo symboliczny. No więc dzieci wykazują się tutaj takimi niesłychanymi wypowiedziami. Pokazują nam ten swój bardzo trudny świat znaczeń, jak sobie oswajają te trudne tematy. Konkluzja jest taka, że po prostu, żeby dzieciom pozwolić na wypowiedzi, najlepiej twórcze wypowiedzi.
Tak, prawda? Tak, pozwolić i właśnie słuchać, nie ograniczać i umieć słuchać, prawda? Myślę, że ta książka, no wiadomo, że nie jest adresowana do dzieci, raczej do pedagogów chyba. Przede wszystkim,
tak,
prawda?
Tak, to jest pedagogiczna książka.
Do rodziców też, żeby umieli rozmawiać, prawda, na tematy trudne, na tematy tabu z dziećmi, żeby im tłumaczyli różne sytuacje. Teraz rodziny wielopokoleniowe, no możliwe, że trochę się zmieniło. No moja babcia świętej pamięci no już nie żyje, prawda? Jestem trochę starsza, ale pamiętam te właśnie rozmowy z babcią o wojnie. Moja babcia przeżyła II wojnę światową. I ja mam to szczęście, że ja po prostu znam tą sytuację i znam to cierpienie i wiem, jak to wygląda, prawda? Moja babcia pracowała w obozie, musiała sobie radzić później, no ten głód przeżywała, prawda, tą całą sytuację powojenną. współczesne dzieci tego nie znają i mają taką, można powiedzieć, no, zapośredniczoną wiedzę. Więc po prostu te rozmowy, jeżeli z rodzicami, którzy też mieli takie sytuacje, mi i babcie mieli, prawda, jakby też rozmowy innego typu, żeby im tłumaczyli tę rzeczywistość, tą medialną szczególnie, która po prostu wprowadza, jak widać tutaj, błędy w myślenie dziecka.
Niebywały chaos momentami, chaos. Przez który się gdzieś przebija to pragnienie spokoju i bezpieczeństwa, prawda? I lęki tak naprawdę.
Ale
też.
Lęki tak są. Mhm. I właśnie dziecko zostaje samo z tymi lękami, no to z tymi tak trudnymi znaczeniami. I no właśnie to jest najgorsze, że ani szkoła nie idzie naprzeciw temu, czyli nie są poruszone. Ja rozumiem, że w klasie jest bardzo trudno poruszać takie tematy tabu, prawda? Śmierci, cierpienia, jak jest tam więcej tych dzieci w klasie z różnych środowisk, no to nie jest łatwe. Jak gdyby były mniej liczne te klasy, być może byłoby to łatwe, łatwiejsze, tak? Chociaż zawsze jest to trudne, nawet jeden na jeden, jak jest tylko w rodzinie rozmowa taka. Rodziny też nie podejmują tych trudnych tematów, prawda? Ja rozumiem dorosłych, opiekunów, rodziców, wychowawców, że po prostu boją się poruszać tych tematów. Nie wiedzą jak. I ja myślę, że tutaj my dajemy taki klucz. My też pewnie nie umiałybyśmy tłumaczyć dzieciom. Ja też bałabym się poruszać z dzieckiem tak bezpośrednio w rozmowie, prawda? Bo sama sobie nie umiem poradzić z pewnymi emocjami dotyczącymi wojny, szczególnie teraz, prawda? Doświadczamy tego mocno. Nawet jeżeli to jest tylko zapośredniczone, to one nas dotykają, nas i dzieci, te emocje. To właśnie tutaj takim kluczem jest umożliwienie dzieciom takiego twórczego przetworzenia. Narysuj, wymyśl bajkę. Dzieci, jak widzimy, też stosują w tych swoich bajkach, w tej twórczości językowej, takie strategie nawet autoterapeutyczne, prawda? I to można bardzo wyraźnie zauważyć. Prawda? One sobie tworzą po prostu tak jak w bajce dobre zakończenie. Prawda? I to jest wartość terapeutyczna. One
poza
same
tym,
sobie
bajka te... sięga do podświadomości, prawda? Bajka wychodzi gdzieś
Tak,
z
więc
głębi.
Porządkuje tak. Też te podświadome, te emocje, które są głęboko ukryte, prawda? Których uciekamy, nie chcemy ich wyciągać. Tak, nie, trudno nam się mówi o tych bardzo głębokich, podświadomych emocjach. One są zepchnięte głębiej, a w takiej twórczości można je po prostu uporządkować sobie o różnymi obrazami fikcjonalnymi, wymyślonymi, fantastyką. I to jest klucz dotarcia do dziecka z tematami trudnymi.
Coś sobie tutaj...
No to w takim podsumowaniu, bo tutaj opisywałyśmy kategorie znaczeń w wypowiedziach dzieci i myślę, że tutaj mogło być też ciekawe porównanie dzieci z Gdańska, Izby Mowa-Apińskiego i Orzysza. Bo to, co mówiłyśmy, gdzieś tutaj się pojawiało, prawda, ten na przykład ta autoterapia, czy właśnie jakaś utopijność, ten idealizm, uogólnienie, filozofowanie, to było też ciekawe, że dzieci potrafiły filozofować o wojnie, o wojsku. Wydaje nadzieja, optymizm, to co mówiłyśmy, prawda, optymizm, ufność, patriotyzm, to wyszło w tu i tu. Emocjonalność, zaangażowanie, te opowieści były takie właśnie... No, wszędzie były wojny w tym czasie, więc to nie jest tak, że jakby myśmy tego tematu tak, no po prostu w innych krajach były wojny, nie były tak blisko może, ale właśnie wojna gdzieś tam zawsze dotyczyła i też widziały tą wojnę w dokumentach, w filmach, no to jest
no
po prostu...
No dzieci tego doświadczały, tak, pośrednio, ale doświadczały, to nie można powiedzieć, że tego nie było. Było w świadomości to widać w wypowiedziach dzieci, że to mocno ich dotyczyło, nawet właśnie jeszcze przed tą wojną, którą w tej chwili doświadczam.
Dokładnie. Ale mamy taki pomysł, żeby gdzieś te badania powtórzyć i teraz jak jest bardzo dużo oczywiście też dzieci ukraińskich w polskich szkołach, myślę, że to byłoby fajnie też z dziećmi ukraińskimi, prawda, też przeprowadzić te badania, więc zrobić takie porównanie tego, co tutaj było w tym 2018 z taką jakby próbą pokazania polskich i ukraińskich dzieci, takie porównanie, prawda, tej wiedzy, bo polskie dzieci wiemy już, jaką mają wiedzę, nawet...
No jaką miały, bo teraz
miały,
pewnie
no trochę
jest
może
inaczej.
Się
teraz jest
troszeczkę.
Inaczej. To się zmienia bardzo szybko, ten kontekst. My mu piszemy o kontekście czasu i przestrzeni, prawda?
Tak.
Czyli nie tylko przestrzeń, gdzie to dziecko jest i w jakim środowisku kulturowym, społecznym, czy otoczeniu, prawda? Takim konkretnym, to też po prostu ten czas tutaj, prawda, jest takim bardzo silnym kontekstem, co się dzieje wokół nas. Wojna jest tym kontekstem mocnym. Wojna na Ukrainie, te emocje
tak,
są związane. To, że bardzo dużo tych dzieci tak. właśnie z Ukrainy jest obok nas. kontakt z polskimi dziećmi jest też, no na razie jeszcze pewnie trudno im się dogadać, ale za chwilę się dogadają i sobie przekazują te wszystkie znaczenia i rozumienie świata przez siebie.
Ale znaczy, emocje dzieci ukraińskich
wojna jest
też,
w mediach, jest w emocjach rodziców. Tak. W tej audycji
wyczuwalna, wyczuwalna.
Właśnie osoba pracująca z dziećmi mówiła, że dzieci w którymś momencie zaczęły bać się, że z powodu wojny nie będzie benzyny, mm-hmm. na przykład, że nie mm-hmm. będzie jakiegoś jedzenia, mm-hmm. prawda? Czyli mm-hmm. takie bardzo konkretne gdzieś się pojawiają lęki.
Ja bym chciała przebadać dzieci ukraińskie, bo dla mnie też ten kontekst ich przeżyć, ich doświadczeń jest ważny, czyli mm-hmm. to, jak one przeżywają brak ojca, prawda, bo jeszcze jest tam w Kijowie gdzieś i walczy. I gdzieś po prostu te emocjonalne historie, te ich doświadczenia, jak uciekały przed wojną, są w innym miejscu, są właściwie na migracji i muszą sobie tutaj radzić w jakiś sposób, prawda, na obczyźnie, więc takie, też taki kontekst myślę, że mógł być ciekawy, ale to jeszcze na razie no, jest to...
Zbyt gorące. Zbyt gorące i musimy, i myślę, że wszyscy musimy sobie troszkę poukładać wewnętrznie.
To. Ale jakie niezwykłe tu intuicje. Mnie się tu przypomniała chyba bajka jedna, kiedy dziecko opisuje, że było zburzone tamten ten kraj czy miasto i wtedy wszyscy zostali wysiedleni, cywile, bo wojsko obroniło, ale na czas odbudowy oni musieli, znaczy po prostu mogli wyjechać i potem, żeby wrócili do bezpiecznego świata, prawda? Taki pomysł niebywały zupełnie, który no, jakby zrealizował się.
Tak naprawdę to chyba wszyscy czuliśmy, że coś nadciąga, prawda? A dzieci bardziej czują niż my. Właśnie tak podświadomie gdzieś te obrazy się kotłują, gromadzą i to się nam ujawniło.
No, wojna przyszła i tak akurat w tym roku to jest niesamowite, że właśnie wydanie tej książki
Zbiegło się z wybuchem wojny. To dla nas też szokujące zupełnie zestawienie i też musimy sobie to dopiero jakoś poukładać.
Kończąc rozmowę, patrzę na okładkę, bo ja nie znałam jej, znałam tekst książki i właśnie patrzę, że to zupełnie nie ma... No nie, no jest żołnierz NATO, tak?
Tak, tak. Jest. To jest zdjęcie zrobione przeze mnie w Bemowie Piskim. Był festyn taki wojskowy. Tam dużo jest takich właśnie różnych... Znaczy teraz już pewnie nie, ale właśnie w tym czasie, jak ja tam byłam, to były takie spotkania tych właśnie żołnierzy z mieszkańcami Bemowa, z dziećmi, z rodzinami. Były festyny rodzinne, sprzęt taki wojskowy wystawiony, pokazy były jakieś. I tak jak mówiłeś, że tutaj dzieci o tym piszą właśnie, o tych kontaktach z żołnierzami. I ja tam robiłam zdjęcia po prostu, tak, z tymi... tak, tak.
Chodzi chyba o to też, że właśnie to jest to słoneczko, prawda? Jest ten kontakt, mimo wszystko błękitne niebo, taki optymistyczny tej wojny.
Ja myślę, że to bardzo obrazuje
wojny,
to, co
że
dzieci...
mamy nadzieję, tak, że dzieci mają nadzieję.
I to, o czym dzieci mówiły, prawda? W tych swoich wypowiedziach kontakt, tutaj ten żołnierz, ten sprzęt wojskowy, dzieci, które sobie założyły te hełmy takie profesjonalne,
ale ucięty sprzęt wojskowy, prawda? Tak, nie, najważniejsi ludzie.
Najważniejsi ludzie i ten kontakt, prawda? To, że oni są razem, no i to na tle tego nieba i tego, tak jak Małgosia powiedziała, słoneczka, to jest, myślę, takie dosyć symboliczne, przypadkiem takie się...
No, wręcz plakatowe.
Ale plakatowe, to zupełnie niecelowe, bo ja po prostu robiłam zdjęcia tak, o, bo to było takie właśnie sympatyczne spotkanie, ciekawe. Taki festyn wojskowy z integracji z mieszkańcami.
No, ale oddaje właśnie te interpretacje takie bardzo pozytywne dokładnie. Dzieci, więc tak. Tutaj też o to chodzi.
Budowanie poczucia bezpieczeństwa, prawda? Tego
i nadziei na to, tak, że jednak ta wojna się skończy i będzie pozytywnie, prawda? Tak jak dzieci tutaj myślały o takich strategiach wyjścia z tego problemu, tak, pozytywne.
Że będzie dobrze, jak bajce.
Tak, mamy nadzieję, tak, prawda? Tak, mam, jak te dzieci, że będzie dobrze.
Wszyscy sobie
i nikt już nie będzie cierpiał, tak jak
i wojna się skończy wreszcie. I no,
nie będziemy myśleli z dziećmi o takich trudnych tematach. Mm-hmm. No, to już jest mocno utopijne, ale tego
też
sobie
z dzieci napisał, już nic nie będzie tak jak dawniej, prawda? Nawet chyba więcej niż w jednym tekście to się
tak,
pojawiło,
tak,
prawda?
Tak, tak. Taka świadomość tak tego, że ta wojna niesie ze sobą takie przewrócenie świata, prawda?
No ale powiem, jak dziecko, nie będzie tak jak dawniej, ale będzie inaczej i będzie pozytywnie, tak, miejmy nadzieję, że będzie.
Cierpiał, tak.
Tak, że będzie.
I wszyscy się uśmiechają, bo tam się też tak często pojawia. I wtedy tak. Wszyscy się uśmiechają.
Tak, i będziemy, prawda, dla siebie mili.
I są dla siebie mili.
Dokładnie.
Co i my zamierzamy.
Tak. Czego wszyscy
chcemy. Tego.
Bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękujemy.
Anna Larysa Wasilewska i Małgorzata Anna Karczmarzyk, autorki książki Wujak Wojsko, Wujak Wojna, dziecięce interpretacje rzeczywistości, konteksty rozwojowe i edukacyjne dla nauczycieli, czyli dla pedagogów, ale myślę, że też dla rodziców.
Tak.
Do uważnej lektury. Bardzo dziękuję.
Dziękujemy.
Audycję przygotowała Iwona Borawska, zrealizował Stefan Kociuk.